Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Grudnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prezydenta Francji Nicolas Sarkozy.
Francuski przywódca otrzymał dziś tytuł honorowego kanonika Bazyliki Świętego Jana na Lateranie.
Spotkał się także z przedstawicielami watykańskich mediów.
Ojciec Święty przyjął na audiencji dzieci i młodzież z włoskiej akcji katolickiej.
Piotr Samerek powie o reakcjach ambasady polskiej przy Watykanie na rozwój sytuacji kościoła katolickiego w Czechosłowacji na przełomie lat 40. i 50.
Zacznijmy od adwentowej refleksji księdza Marka Starowiejskiego.
Proroctwa i wypełnienie. Dziś odczytane proroctwo Izajasza i opis zwiastowania Maryi stanowią dwa skrzydła dyptychu – proroctwo i jego wypełnienie. Izajasz wygłasza ten tajemniczy tekst, który od wielu lat uczeni zajmujący się Księgą Izajasza starają się wyjaśnić bezskutecznie w ówczesnych realiach. Kim ma być ta panna, która porodzi syna, któremu dadzą imię Emanuela? O ile chrześcijanie od pierwszych wieków łączyli ten tekst z Maryją i jej synem, o tyle hipotezy goniące hipotezy, często wzajemnie się wykluczające, nic nie zdołały wyjaśnić. Idąc za pierwszymi ojcami Kościoła, widzimy tu obraz Maryi Panny. Druga część dyptychu opisuje realizację proroctwa. Anioł przybywa do Maryi Panny do Nazaretu, by jej zwiastować, że w niej narodzi się Syn Boży. Piękny dialog Maryi, przelęknionej, ale pilniej z ufnością rozważającej słowa anioła, jej pytania i spokojne wyjaśnienia anioła stały się natchnieniem dla niezliczonych malarzy, pisarzy i kompozytorów. Końcowe słowa tej sceny, niech mi się stanie według słowa Twego, owe fiat Maryi, to najważniejsze słowa, jakie kiedykolwiek wypowiedział człowiek. Maryja bowiem wyraża przyzwolenie na poczęcie i urodzenie Syna, który miał rozpocząć dzieło zbawienia ludzkości. Wpatrzeni w tę scenę prosimy Maryję o pomoc w chwili, gdy Bóg od nas zażąda czegoś nawet bardzo trudnego, abyśmy i my za wzorem Maryi umieli również powiedzieć: niech mi się stanie wedle słowa Twego.
Przejdźmy do aktualności.
Sytuacja we Francji i na arenie międzynarodowej była przedmiotem rozmowy papieża z prezydentem Republiki Francuskiej. Benedykt XVI przyjął Nicolasa Sarkoziego, który następnie spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz odpowiadającym za watykańskie relacje z państwami arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Podczas serdecznych rozmów omówiono niektóre zagadnienia będące w sferze obopólnych zainteresowań, stwierdza watykański komunikat. Nawiązano do dobrych relacji Kościoła z Republiką Francuską oraz roli religii, a zwłaszcza Kościoła katolickiego na świecie. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację międzynarodową z odniesieniem do przyszłości Europy, konfliktów na Bliskim Wschodzie, problemów społecznych i politycznych w niektórych krajach afrykańskich oraz do dramatu zakładników, czytamy w nocie Watykańskiego Biura Prasowego. Pierwsza oficjalna wizyta Nicolasa Sarkoziego w Watykanie była również okazją do wymiany bożonarodzeniowych życzeń.
Wraz z prezydentem Francji przybyła do Watykanu grupa kilkunastu jego współpracowników. Był wśród nich historyk i pisarz Max Gallo, dominikanin, Philippe Verdun, z którym przed 3 laty ówczesny kandydat na prezydenta napisał książkę poświęconą relacjom między państwem a wspólnotami wyznaniowymi we Francji. Ponadto znany w świecie duszpasterz młodocianych przestępców ksiądz Guy Gilbert. Po południu francuski przywódca spotkał się z przedstawicielami watykańskich mediów, dzieląc się swymi wrażeniami i odpowiadając na szereg pytań.
Elle est importante parce que le pape est un chef d'État.
To była ważna wizyta, gdyż papież jest głową państwa, a zarazem ważnym przywódcą religijnym. Jestem katolikiem nie tylko ze względu na tradycję, ale i całym swym sercem. Ojciec Święty jest ogólnoświatowym autorytetem duchowym. Dlatego to spotkanie było dla mnie zupełnie różne od rozmów z innymi szefami państw. Podczas audiencji obecny był wymiar duchowy, gdyż papież ucieleśnia orędzie pokoju, nadziei i pojednania, tak bardzo potrzebne współczesnemu światu, który ma tendencję do podziałów, konfliktów i nieporozumień. Spotkanie z Ojcem Świętym było niezwykle ciepłe. To człowiek bardzo serdeczny, inteligentny, lubiący wysłuchiwać opinii innych, o ogromnym doświadczeniu, z którym można otwarcie rozmawiać. Szczegółowo poruszyliśmy sytuację w Libanie. Wspomniałem o ogromnym znaczeniu, jakie w tym kraju Bliskiego Wschodu ma różnorodność. Powiedziałem też o znaczeniu w historii Francji wartości chrześcijańskich, a także o mych wysiłkach na rzecz obrony tożsamości europejskiej w świecie, który nie powinien się płaszczyć przed jednym wzorcem kulturowym. Powiedziałem też o naszej radości w związku z planowaną w drugiej połowie przyszłego roku pielgrzymką Benedykta XVI do Francji oraz z tego, że papież odwiedzi nie tylko Lourdes, ale także i Paryż.
Po południu prezydent Sarkozy objął w Bazylice Świętego Jana na Lateranie miejsce honorowego kanonika, tradycyjnie przysługujące głowie państwa francuskiego. Aktu tego dokonał podczas liturgii słowa z modlitwą za Francję, sprawowanej pod przewodnictwem kardynała Camillo Ruiniego. Jako wikariusz generalny diecezji rzymskiej jest on równocześnie archipresbiterem Bazyliki Laterańskiej. Francuski przywódca powiedział:
En acceptant le titre de chanoine d'honneur de cette basilique.
Przyjmując tytuł kanonika honorowego tej bazyliki, który po raz pierwszy otrzymał Henryk IV i który następnie przyjęli niemal wszyscy szefowie państwa francuskiego, w pełni podejmuję przeszłość Francji i tę szczególną więź, która łączy nasz naród z Kościołem. Poprzez chrzest Chlodwiga Francja stała się najstarszą córą Kościoła. Fakt, że Chlodwik był pierwszym władcą chrześcijańskim, miał ważne następstwa dla jej losów i chrystianizacji Europy. Wielokrotnie w dziejach francuscy władcy mogli ukazać głęboką więź łączącą ich z Kościołem i następcą Piotra. Świadczy o tym zdobycie przez Pepina Krótkiego na Longobardach państwa kościelnego i utworzenie na dworze papieskim naszej najstarszej reprezentacji dyplomatycznej. Ponadto poprzez fakt, że wiara chrześcijańska głęboko przeniknęła francuskie społeczeństwo, kulturę, krajobraz, styl życia, architekturę, Francja utrzymuje ze Stolicą Apostolską tak szczególne relacje. Korzenie Francji są w istocie chrześcijańskie, a nasza ojczyzna wniosła wyjątkowy wkład w promieniowanie chrześcijaństwa.
Po raz pierwszy honorowym kanonikiem kapituły laterańskiej został w roku 1604 Henryk IV. Nawrócony na katolicyzm z protestantyzmu, korzystał on z pomocy kanoników tej bazyliki. Wynagrodził za to kapitułę opactwem benedyktyńskim w Clairac w południowej Francji z jego dochodami. Ona zaś przyznała pierwszemu francuskiemu monarsze z dynastii burbońskiej tytuł honorowego kanonika. Zobowiązała się też odprawiać co roku 13 grudnia, czyli w dniu jego urodzin, mszę w intencji Francji. Tradycję kontynuowano również wówczas, gdy głowami państwa byli cesarze czy prezydenci. Z czasem jednak przysługujący im tytuł kanonika honorowego praktycznie popadł w zapomnienie. Dopiero w roku 1957 zwyczaj uroczystego objęcia tego miejsca w rzymskiej bazylice wznowił prezydent René Coty. Podobnego aktu dokonali też jego następcy, poczynając od generała Charlesa de Gaulle'a, z wyjątkiem jedynie prezydentów Georges Pompidou i François Mitterranda.
Na mszy za Francję, odprawianej w Bazylice Laterańskiej 13 grudnia zazwyczaj przez jej archipresbitera, prezydenta reprezentuje ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Istnieje też stały zwyczaj mianowania przez papieża jednym z kanoników na Lateranie duchownego tej narodowości zaproponowanego przez francuskiego ambasadora. Opactwo w Clairac zostało zniszczone przed 2 wiekami podczas rewolucji, jednak już od 40 lat stało się zwyczajem, że wspomniany francuski kanonik laterański raz do roku odwiedza tamtejszą parafię.
Do pójścia drogą, którą jest Jezus, papież zachęcił odwiedzające go tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem dzieci i młodzież z włoskiej akcji katolickiej. Nawiązał do postaci jednej ze sług Bożych, których dotyczyły promulgowane przed 3 dniami dekrety kongregacji spraw kanonizacyjnych. Antonia Meo, zwana Nennoliną, zmarła w Rzymie przed 70 laty, mając niespełna 7 lat. Benedykt XVI zatwierdził uznanie jej heroiczności cnót i ma nadzieję, że sprawa beatyfikacyjna wkrótce pomyślnie się zakończy. Podkreślił, że w swym bardzo krótkim życiu okazała ona szczególną wiarę, nadzieję i miłość.
Pur essendo una fragile fanciulla,
choć była wątłym dzieckiem, zdołała dać silne, wymowne świadectwo Ewangelii i zostawiła po sobie głęboki znak w rzymskiej wspólnocie diecezjalnej. Nennolina należała do akcji katolickiej, możecie więc uznać ją za swą koleżankę i wzór do naśladowania. Jej proste, a zarazem znaczące życie ukazuje, że świętość możliwa jest w każdym wieku, dla dzieci, młodzieży, dorosłych i starców. Każdy wiek naszego życia może być dobry, by na serio zdecydować się kochać Jezusa i wiernie za Nim iść. W ciągu niewielu lat Nennolina osiągnęła szczyt chrześcijańskiej doskonałości, do zdobywania którego wszyscy jesteśmy powołani. Prędko przebyła, że tak powiem, drogę szybkiego ruchu wiodącą do Jezusa. A nawet Jezus sam jest prawdziwą drogą prowadzącą nas do Ojca i do naszego ostatecznego domu, którym jest niebo. Wiecie, że Antonia żyje teraz w Bogu, a z nieba jest wam bliska. Odczuwajcie jej obecność wśród was w grupach. Uczcie się ją poznawać i iść za jej przykładem.
Papież zachęcił młodych i dorosłych Włochów z akcji katolickiej, by w kościele i w społeczeństwie dawali świadectwo o pięknie Chrystusowej drogi.
Benedykt XVI mianował biskupa Ratezbony Gerharda Ludwika Millera członkiem Kongregacji Nauki Wiary, natomiast konsultorem tej dykasterii został ksiądz Aimable Mussoni, wykładowca papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego.
Natomiast na audiencjach prywatnych Ojciec Święty przyjął 2 ambasadorów kończących misję dyplomatyczną przy Stolicy Apostolskiej, Darko Tanaskowicza z Serbii oraz Mohammada Javada Faridzadeha z Iranu. Papież spotkał się również z emerytowanym archiwistą i sekretarzem Świętego Kościoła Rzymskiego, kardynałem Luigi Poggim.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Czechy. W zakres zainteresowania ambasady polskiej przy Watykanie wchodziła w sposób szczególny sytuacja Kościoła katolickiego w innych krajach Europy Środkowej, które zostały poddane sowieckiej władzy. Kilka tygodni temu mówiliśmy o relacjach ambasadora Pape dotyczących tragicznego rozwoju sytuacji na Węgrzech. Dzisiaj skoncentrujemy naszą uwagę na relacjach czechosłowacko-watykańskich. W pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny Kościół katolicki w Czechach nie doświadczał jeszcze aż tak bardzo bolesnych skutków narastania wpływów komunistycznych, co wynikało z faktu, że społeczeństwo czeskie w swojej masie nie było wrogo nastawione do komunizmu sowieckiego z braku negatywnych wcześniejszych doświadczeń. W samych Czechach Kościół katolicki, mimo dobrej organizacji, nie stanowił też takiej siły jak w Polsce, na Węgrzech czy choćby na Słowacji. W przeciwieństwie do Polski i Węgier, normalnie zdawały się funkcjonować stosunki dyplomatyczne między rządem w Pradze a Stolicą Apostolską. Zostały one formalnie wznowione w 1946 roku, kiedy to też rozpoczął urzędowanie nuncjusz Saverio Ritter. Jednocześnie zarówno w Czechach, jak i na Słowacji zauważalny był wzrost nastrojów religijnych, który przejawiał się w masowym udziale wiernych w różnych uroczystościach religijnych, na przykład związanych ze świętym Wojciechem czy świętym Wacławem. Zjawiska te były zwłaszcza zaskakujące w zeświadczonych Czechach. Do 1948 roku, mimo pewnych bolesnych prób uderzenia w Kościół katolicki w Czechach, stosunkowo dobrze udawało mu się znosić początki trudnego okresu powojennego. Radykalna zmiana w nastawieniu państwa do kościoła nadeszła wraz z zamachem stanu, jakiego komuniści dokonali w Czechach w lutym 1948 roku. W czasie tych dramatycznych wydarzeń arcybiskup Józef Beran, metropolita praski, apelował do społeczeństwa o opamiętanie i niewywoływanie wojny domowej, o poszanowanie dla legalnej struktury życia społecznego i o to, aby nie niszczyć dotychczasowego politycznego dorobku państwa. Po zamachu stanu Kościół katolicki był jedną z pierwszych ofiar nowego reżimu. Komuniści jeszcze w lutym zlikwidowali 3 wysokonakładowe tygodniki katolickie. Zażądali też od episkopatu publicznej aprobaty dla dokonanego przez nich przewrotu, co spotkało się ze zdecydowaną odmową biskupów. Mimo to 9 marca gazety czeskie podały wiadomość o poparciu kościoła dla komunistów. Wywołało to ostrą reakcję arcybiskupa Barana, który zadeklarował, że nie zdradzi państwa, narodu, Boga i kościoła. Jeszcze w marcu na kościół spadły 2 kolejne ciosy. Utracił on bowiem 165 tysięcy hektarów ziemi i lasów w ramach nowej reformy rolnej. Komuniści zlikwidowali także katolicką partię ludową, całkowicie uzależniając ją od siebie. W trakcie roku państwo zlikwidowało katolickie szpitale i ośrodki lecznicze, odebrało kościołowi przedszkola, ośrodki opieki oraz szkoły, które pozostawały jeszcze w jego ręku. Zlikwidowano czasopiśmiennictwo katolickie, a nawet zabroniono księżom pobierania stypendiów mszalnych. Jednocześnie biskupi próbowali prowadzić negocjacje z rządem, aby zachować z nim kanał komunikacji. Jednak w marcu 1949 roku, kiedy odkryli oni przypadkiem podczas swojej sesji plenarnej mikrofon podsłuchowy, zaprotestowali ostro przeciwko władzy, przerywając wszelkie prowadzone dotąd rozmowy. Zatem poszły natychmiast ataki rządu wymierzone przeciwko przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej w Pradze, którym był chargé d'affaires ksiądz prałat Gennaro Verolino. Jego obecność stawała się dla komunistów bardzo niewygodna i była dużą przeszkodą w podporządkowaniu kościoła państwu. Musiał on opuścić Pragę w lipcu 1949 roku, a oficjalnym pretekstem było wydanie przez Stolicę Apostolską dekretu potępiającego komunizm. Jak pisał w marcu 1950 roku ambasador Papé, Verolino, wyjeżdżając z Pragi, prosił władzę o wydanie wizy dla swojego następcy, którym miał zostać ksiądz Bertoli z Berna. Władze jednak odmówiły wydania wizy i księdzu Bertoli, i 2 innym osobom. Na miejscu kierowanie nuncjaturą przejął pozostający w stolicy Czechosłowacji ksiądz Deliwa. Na początku 1950 roku władze zaczęły utrudniać kontakty księdza Deliwa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Pradze, aż w końcu otrzymał on zakaz wchodzenia do budynku ministerstwa, mimo jego protestów oraz protestów watykańskiego sekretariatu stanu. Towarzyszyły temu medialne napaści na watykańskiego dyplomatę, któremu w końcu 16 marca 1950 roku wręczono ultimatum nakazujące opuszczenie terytorium Czechosłowacji. Ambasador Papé, komentując te wydarzenia 29 marca 1950 roku, napisał: w tym stanie rzeczy i mimo tego, że przy Watykanie urzęduje jeszcze czechosłowacki chargé d'affaires, należy uznać stosunki między Pragą a Watykanem za faktycznie zerwane. A fakt, że opublikowany został przez Stolicę Apostolską w tej sprawie tak obszerny i nazywający rzeczy po imieniu komunikat, świadczy dobitnie, że sekretariat stanu nie liczy się z tym, aby mogły one ulec poprawie. Za tydzień powrócimy do spraw polskich, przedstawiając dramatyczną historię ojca Turowskiego.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.